Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Panie radny Tumiłowicz, prosiłbym o zajęcie miejsca. Chciałbym rozpocząć nasze obrady. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na samym początku chciałbym przeprosić, ale trochę dzisiaj zawodzi mój głos i będę się tutaj opierał. Będę prosił o pomoc kolegę radnego Wiącka. Na samym wstępie chciałbym serdecznie przywitać na dzisiejszą sesję zaproszonych gości. W osobach pana doktora Macieja Dudę, prezesa zarządu Praze. Witam serdecznie. Pana Macieja Rudzińskiego, o ile dobrze czytam, kierownika rejonu dróg wojewódzkich w Suszu. Witam bardzo serdecznie. Przepraszam, w Sztumie. Witam również bardzo serdecznie gościa takiego niespodziewanego na dzisiejszej sesji, niemniej jednak bardzo ważnego, panią Grażynę Laskowską, przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego, która również chciała dzisiaj zabrać głos. Witam serdecznie panią wójt, państwa radnych, witam serdecznie państwa sołtysów. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, także 100% frekwencja. Stwierdzam, że podejmowane dzisiaj uchwały są prawomocne i tym samym otwieram 21. sesję Rady Gminy Sadlinki. A więc przystępując do porządku naszego posiedzenia, bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie porządku naszego posiedzenia.
Porządek posiedzenia, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad, wystąpienie kierownika rejonu zarządu dróg wojewódzkich w Sztumie, wystąpienie prezesa rządu Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą Górki 3, interpelacje i zapytania radnych, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych w gminie Sadlinki, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sadlinki na lata 2016-2020, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami gminy Sadlinki na lata 2016-2019, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 22/206/2009 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Przyjęcie protokołu z obrad 20. sesji Rady Gminy Sadlinki, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Sadlinki.
Dziękuję. Czy są jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad? Ja mam taką prośbę, taką małą sugestię. Otóż w pierwotnym planie naszego posiedzenia był punkt trzeci, wystąpienie starosty powiatu kwizyńskiego na temat dróg. W związku z tym, że w dniu dzisiejszym pana starosty nie ma, ani jego przedstawiciela, proponowałbym w ten punkt wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który by koniecznie chciał zabrać głos. Czy moja prośba jest akceptowalna? Dziękuję bardzo. Także czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania co do proponowanego porządku? Jeśli nie ma, bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia 21. sesji Rady Gminy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został zatwierdzony. A więc przystępujemy do realizacji tego porządku. Następny punkt to wystąpienie kierownika rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Sztumie. Bardzo proszę, panie kierowniku, zapraszam do nas tutaj na mównicę. Bardzo bym prosił o przedstawienie obecnej sytuacji, jak wygląda sytuacja na temat dróg w naszej gminie i ewentualnie później pytania skierowane do pana. Dziękuję bardzo.
Bo nie wiem. Tutaj zostałem zaproszony na tą radę i poproszono mnie o zestawienie robót wykonanych w tym roku w gminie Sadlinki. Więc posiłkując się kartką i trochę pamięcią, przeczytam może państwu szybko, co było zrobione. Droga 532, więc ta biegnąca z Kwidzyna przez państwa miejscowość do Gardei. Zrobiliśmy tutaj koło urzędu gminy tą łatę taką sporą asfaltową. Zrobiliśmy troszeczkę grysami i emulsją na całej długości, no to jak państwo wiedzą. Kosiliśmy trawy i chwasty, malowaliśmy oznakowanie tutaj w Sadlinkach. No i pobocze, czyściliśmy troszeczkę pobocza. Nie jest to wiele, no bo to jest tylko za 70 tysięcy, no ale jest na tej drodze. No mniejsze roboty oczywiście były robione na drodze 611, czyli tej tutaj biegnącej ze Sadlinek przez Bronisławowo i tam pod okrągłą łąką łączącą się z drogą 612, tak? No tam na tych dwóch drogach robiliśmy tylko remonty grysami i emulsją plus dwukrotne koszenie traw i chwastów, tak? Nie są to wielkie roboty, bo to razem koło 14 tysięcy, więc siłami obcymi zrobiliśmy troszeczkę ponad 80 tysięcy takich podstawowych remontów. Plus oczywiście jeszcze były te siłami własnymi, które robiliśmy remonty. Tu już się trochę posiłkując z głowy, zrobiliśmy około 132 metrów, z tego co pamiętam, na państwa drogach, masą na zimno tak zwaną. Było wymienionych około 50 znaków, no niszczą nam znaki. Plus jakieś tam inne rzeczy było też wykoszone tutaj, znaczy wykoszone tu przy pomocy gminy, pani wójt na pewno pamięta, na drodze 532 sporo, tam jest około 15, może 20 nawet tysięcy metrów kwadratowych krzaków było tutaj, gmina wycinała, myśmy utylizowali, nie? I to są roboty, które były wykonane w tym roku. Jeżeli chodzi o, bo też byłem poproszony o plan na rok następny. Niestety nie mam tu dobrych wiadomości ani dla państwa, ani dla siebie, żeby było jasne, tak? Jeżeli chodzi o drogę 611 i 612, rozmawiałem się z Wydziałem Realizacji Inwestycji, Planowania Inwestycji w Gdańsku, tak? Nie ma żadnych planów na te dwie drogi, jest mi przykro, ale to niestety tak jest. Jeżeli chodzi o drogę 532, czyli tą Kwidzyn, Sadlinki, Gardeja, tutaj jest jakaś tam promyk nadziei. W następnym roku ma być dokończana dokumentacja. Gdzieś koło września ma się ten proces zakończyć, tak dzisiaj byłem poinformowany. Na dokończenie tego odcinka tutaj od... Państwo nie pomylą, bo jest Dziwna, tu jest Dziwno. Od Dziwna do miejscowości Gardeja. No ja wiem, że to już nie wasza gmina, tam na tym się bodajże kończy, tak? Na torowisku. Także no takie są tutaj nowiny. Może nie najlepsze, no ale no nie mam tutaj zamiaru państwa oszukiwać, że będzie jakoś lepiej, tak. No, także no tak to wygląda, proszę państwa.
Dziękuję bardzo. Czy są ewentualnie jakieś pytania o pana kierownika? Bardzo proszę, pan radny Kopecki.
Panie kierowniku, ja cały czas chcę się zapytać o tą drogę 611. Dwa dni temu bodajże chyba pan tam objazd robił tą drogą.
Dwa dni temu,
bo tak widziałem samochód.
Znaczy nie wiem, czy akurat ja robiłem, bo tam kolega tutaj jest, aha. Ale no nieważne.
No w każdym bądź razie z Bronisławowa do Okrągłej Łąki, zna pan tam ten odcinek koło tych stawów, tam za tymi łukami, jak wygląda droga?
Oczywiście, nawet mam zdjęcia tego, tak, i też tutaj jestem.
I nic tam, tam żadna naprawa nie będzie robiona? Toż tam już nie idzie jechać, proszę pana. Ludzie tłumniki obrywają, nie wiem, czy to się nie da z tym nic zrobić? Jakiejkolwiek
pana,
chociaż naprawy?
Ja powiem, tak, oczywiście, że da się zrobić, tak, ale jest podstawowa sprawa. Fundusz, tak? Mam taki budżet, jaki mam i nim dysponuję. my z poziomu rejonu w Sztumie nie dokonujemy jakichś remontów generalnych dróg ani nic takiego. My naprawiamy bieżące jakieś ubytki i takie rzeczy, bo na to nas tylko mamy fundusz. No niestety, no taka jest prawda, tak? No nie mogę pana teraz mówić panu, że ja to naprawię, jak ja nie mam, tak? Wszystkie pieniążki, które miałem na remonty cząstkowe tak zwane, tak? Czyli te niewielkie łaty, grysy, emulsje, które państwo nie lubią, bo to nikt tego nie lubi, zostały wydane.
A pan mi jeszcze powie, bo pan mówił, że tam był grys sypany na 611. Gdzie to było? Bo ja często jeżdżę tą drogą.
Ale na 100% były objeżdżane drogi kilkukrotnie w tym roku. Nie wiem, czy 2 czy 3 razy. Były 3 akcje robione i wszędzie każda droga była objechana.
Ja się nie spotkałem, żeby tam znaki, proszę, tak, ja zgadza się, wymienione tutaj, były, ale żeby tam...
Mam wyszczególnione, że na drodze 611 było 17,5 tony w tym roku wysypanych. No, remontu grysami i emulsją, tak?
No ale to nawet nie wiem na jakim odcinku, bo tam w Bronisławowie,
no wie pan, no.
W Bronisławowie i na Okrągłą Łąkę tam nie było, ani jedna łata nie była zrobiona.
Nie mówimy o łatach,
tylko... Ja rozumiem, no nie było w ogóle tam nic, żadnej roboty.
Znaczy, no ja twierdzę inaczej, także no co mam tutaj z panem się kłócić, no.
No nie jesteśmy tutaj po to, żebyśmy się kłócili, no. Ale dla mnie to jest troszeczkę dziwne. A druga sprawa, nie wiem, czy nie idzie nawet tam sfrezować tych garbów takich, żeby tam ludzie nie obrywali sobie tłumików na tych... Chociaż, bo
droga,
naprawdę tam to jest masakra.
Proszę państwa, tak. Ja znam stan tamtych dróg, tak? Jest fatalny. Tu nie ma dwóch zdań, tak? Ja bym z chęcią chciał je wyremontować. Ja cały czas powtarzam, no problemem jest jedno, tak? Mój budżet, jaki mam. I nie stać mnie, naszego rejonu, na zrobienie jakiegokolwiek większego remontu. Wyremontowanie waszej drogi, 1 kilometra, tak na oko strzelam oczywiście, to proszę tego nie brać tego, to jest około 500 000 albo może i więcej. A nasz cały budżet na rok następny, na dzień dzisiejszy, to jest 2300 na 300 kilometrów dróg. Plus akcja zima, także no ja wiem, że państwo by chcieli, ja również bym chciał, bo nie jest to dla mnie miłe słuchać takich rzeczy, że coś tam. Ja bym też chciał tutaj mieć fajne drogi, przyjechać do państwa sobie spokojnie, wypić kawę, porozmawiać i tak jak zresztą i w innych gminach, nie?
Bo mówię, dla mnie to jest dziwne. Remontuje się drogę z Kwidzyna do Prabud, gdzie ta droga naprawdę w porównaniu do tej naszej drogi jest niebo a ziemia. Naszą drogę tutaj się zostawia, gdzie nie idzie jechać, a tam się naprawia, robi się gruntowny remont drogi.
Tak, ale wie pan, no ja ostatnio byłem na takim spotkaniu i było poruszany temat wyboru dróg, tak, do generalnych remontów. To nie ja wybieram, żeby było jasne, tak? No i kryterium pierwsze, natężenie ruchu. No niestety, natężenie ruchu między Kwidzynem a Prabutą no bije drogę przy całym szacunku dla drogi tutaj 611, tak? No.
Proszę pana, pana poprzednik, były kierownik, ja to samo pytanie zadawałem jemu. Mhm. Czy to jest jakaś, czy przepustowość ruchu? Powiedział nie. Że nie ma to nic w ogóle wspólnego z tym, która droga będzie remontowana.
Oczywiście, nie mogę odpowiadać za słowa mojego byłego poprzednika, tak? I tutaj nie mam nawet zamiaru. Mówię to, co ostatnio rozmawiałem z moim dyrektorem i byłem na takim tam spotkanku, gdzie demonstrował, jak to wszystko wygląda. I sytuacja jest taka, że jednym z kryteriów i najważniejszych, czy może prawie najważniejszych, jest kryterium właśnie średniego dobowego ruchu. Oczywiście, jak pokazał mapę naszego województwa, to powiedział jedno. Jakbyśmy się tylko tym kryterium jednym kierowali, to tylko drogi podlańskie byłyby naprawiane, a u nas tutaj na Powiślu nic, tak? Oczywiście jest drugie też kryterium, że ludzie muszą dojechać i tak dalej. No, ja wiem, że tego, ale tak, no spójrzmy z takiej szerszej perspektywy na ta droga Kwidzyn-Prabuty, no jest ważniejszą drogą, no ja mówię przy całym szacunku. No,
ale proszę pana, a czy ta droga 611 nie jest ważną drogą? Ludzie traktorami jeżdżą czy furmankami? Jeżdżą samochodami, taka sama
właśnie,
jest przecież.
Ja mówię, każda droga jest ważna, bo wszędzie mieszkają ludzie. Każdy człowiek jest tak samo ważny, tak? Ale ludzi używających drogi 521 Kwidzyn-Prabuty, no jest wiele więcej niż ludzi, którzy jeżdżą po drodze 611 i to każdy przyzna. No tego no już... No,
oczywiście, że tak. No. Każdy się zgadza
oczywiście,
z tym.
No.
Tylko ja zadawałem poprzednikowi pytanie, powiedział, że to nie ma nic wspólnego z przepustowością drogi.
Jak mówię, nie będę odpowiadał za słowa poprzednika. Ani poprzednik, ani ja... nie mamy prawie żadnego wpływu na wybór dróg do takich właśnie przebudów i tak dalej, tak? Jest badanie ruchu, jest badanie nawierzchni, na przykład mamy co kilka lat. No i na tej tam kryterium podstawie, oczywiście pewnie inne rzeczy wchodzą, są wybory dróg, tak? No. My mamy tutaj, sprawdzałem sam osobiście kolega, który ma te wasze tutaj drogi tak w bezpośredniej opiece, robił takie zestawienie nawierzchni, no to 611 i 612 to chyba nie miały żadnego odcinka, gdzie nawet była nawierzchnia dobra, same tam kilka odcinków zadowalających, a 90% to po prostu postulowany gruntowny remont, tak?
No nie wiem, no może po prostu zaprosimy telewizję i pokażemy może w telewizji nasze drogi, może ktoś się w końcu zainteresuje, bo tutaj to jest takie...
Ja myślę, że chyba to jest duża rola naszych radnych sejmików województwa i do nich powinniśmy, że tak powiem, takie pytania, że tak powiem, składać, żeby oni lobowali tutaj, że tak powiem, na naszą gminę, pokazywać im te drogi, chociaż tutaj ewentualnie, no mieszka na naszym terenie jeden radny sejmiku. Mam nadzieję, że ewentualnie chyba zaprosimy ewentualnie tutaj radnych sejmiku i ten problem z tymi drogami przedstawimy, żeby oni ewentualnie widzieli co, gdzie i jak, jakie drogi po prostu są na naszej gminie i ewentualnie, tak jak mówię, no, interweniowali u marszałka, który, że tak powiem, jest zwierzchnikiem tutaj Zarządu Dróg Wojewódzkich, ewentualnie, no, dzięki może nim uda nam się te drogi ewentualnie wprowadzić do planu remontów na następne lata.
No mówię, no może jak marszałek zobaczy, bo może nie wie o takiej drodze w ogóle.
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze jedno pytanie? Bardzo proszę, pani radna Michalska.
Jeżeli chodzi o tą drogę 611, to jest do Bronisławowa. Z Bronisławowa do Okrągłego, kolega tu mówił o tych nierównościach, o tych dziurach. Na poprzednim spotkaniu też miałam obiecane, że będą zasypane chociaż pobocza wyrównane. Już nie chodziło mi o te garby, tylko pobocza, bo tam pobocza są, naprawdę mi się ciężko minąć. Dwa pojazdy to jest po prostu tragedia. Najlepiej uciekać gdzieś w drogę, żeby komuś tam ustąpić miejsca. No i jeszcze miały być też przysypane pobocza od Gardei, od tego skrzyżowania do Okrągłej Łąki kawałek dalej, bo tam jest identyczna sytuacja.
Jak mówię, nie mogę odpowiadać za słowa poprzednika. Ja wiem tylko jedno, że ja nic nie będę tutaj obiecywał, no bo no sytuacja jest taka, jaka jest, tak? No, jeżdżę na różne gminy, tak? Na różne sesje rady gminy, jakbym w każdej gminie obiecywał, a nie robię tego nigdzie, to nie tylko dla państwa robię wyjątek, tak? Staramy się jak możemy, wydajemy wszystkie pieniądze, jakie mamy na remonty, no ale no mówię, ogranicza nas jedno, ogranicza nas budżet, tak? Jeżeli będą pieniążki, naprawdę z chęcią byśmy tą drogę wyremontowali, no. Ja wiem. Dobrze. Oczywiście tak, no, ja się zgadzam, no, ale kiedy mamy pieniążków, na przykład w tym roku będziemy wycinać 15 tysięcy metrów krzaków. Przepraszam, 12 teraz żeśmy znaleźli, no dobrze, koło 25, przepraszam. Tysięcy metrów krzaków. Co to jest w skali 300 kilometrów dróg, w skali potrzeb naszych? To jest niewiele, tak? No. Tak samo i z poboczem. Ja rozumiem, ja wiem. Ale no nie... Co mam? Nie mogę pani obiecać, no, że to zrobimy, tak?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Mam takie pytanie. Nawiązał pan tutaj do pomiaru ruchu. Chciałbym się zapytać, jakie jest natężenie ruchu teraz po tych pomiarach i w stosunku do lat ubiegłych, czy się zwiększyło? Chodzi mi tutaj o drogę tą 500 Kwizyn Sadlinki.
Proszę pana, nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie sprawdzałem aż tak dogłębnie tej drogi. Na pewno sprawdzałem drogę 515, to nie jest wasza, 519 i którąś jeszcze. No i tam ruch widać ewidentnie, że idzie do góry. Jeżeli chodzi o wasze drogi, tutaj pomiar nie był fizycznie, z tego co wiem, bo to było w 2015 roku, nie był fizycznie robiony, tylko z jakiegoś algorytmu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyliczała.
Jakieś dwa miesiące temu.
Kiedy?
Dwa miesiące.
Tylko, nie, słuchajcie, ten pomiar, który był robiony, to robiła kolej.
Mylą pojęcia, to robiła kolej, tak. Było przepustowość na tych.
No bo właśnie chciałbym nawiązać do natężenia ruchu. Tutaj jest takie bardzo niebezpieczne skrzyżowanie w Białkach.
Chodzi tu ten temat, drogą powiatową.
Temat jest poruszany od paru lat. Tam już wydarzyło się parę naprawdę nawet śmiertelnych wypadków i nie ma tam ani przejścia. Natężenie ruchu tutaj od Kwidzyna w kierunku Stadninek jest tak wielkie, że mieszkańcy jadący od strony Olszanicy po prostu nie mają nawet możliwości włączenia się do ruchu. A nie mówiąc o tym jeszcze, że od zmroku przechodzą blisko tego skrzyżowania piesi, tak? Jaka jest pana propozycja, żeby rozwiązać ten problem?
Nie ma żadnej propozycji z mojej strony. Ja wiem, że gmina pisała pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i odpowiedź była, zaopiniował zarząd negatywnie, z tego co pamiętam. Z braku środków. Więc no, jeżeli zarząd ten negatywnie, no ja mam zdecydowanie niższe środki. No, mój budżet pochłonąłby przebudowę tego jednego ronda. No. A takich sytuacji no, na naszych drogach są, no, są dziesiątki. Tak? No, ja wiem, że jest niebezpieczny, bo wiem, sam próbowałem nawet wyjechać tutaj od strony tej drogi powiatowej. Rzeczywiście, skręcając w lewo, jadąc w stronę Kwidzyna, tam jest taki wzgórek i rzeczywiście to nie najlepiej, nie jest widoczność. Oczywiście, wiedzą Państwo, tam jest 50 na godzinę, mimo wszystko, tak? A że niektórzy przekraczają, no na to niestety wpływu nie ma. No ludzie jeżdżą tak, jak jeżdżą, tak? No.
Żeby na jakichś spotkaniach ten temat cały czas był drążony, bo jest to bardzo, bardzo taki punkt niebezpieczny.
Zapalny.
Mieszkańcy tutaj wręcz namawiają mnie do zbierania podpisów. Ja myślę, że no niestety droga, jeżeli spotkamy się na sesji i przedstawimy sobie ten problem, to tutaj żadna listy jakichś mieszkańców chyba nie będzie. Ale myślę, że to jest na tyle problem poważny, żeby się tym zająć.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tadajewski.
Słuchajcie, remonty dróg są drogie, ale mi się wydaje, że przełożenie chodników, które są wadliwie wykonane w okresie poprzednim, gdzie niby gwarancje minęły od tego parana, który wykonywał tą pracę, bo tam zganialiśmy na pana Szelczyka, że minął okres gwarancji, czy przesypywanie, czy przełożenie kostki brukowej na chodnikach, to jest tak duży koszt, bo jak ja zwróciłem uwagę, w okresie letnim to było tak, dwie taczki tego piachu czy tam podłoża, 10 ludzi. Może jakby wrócił odwrotnie. 10 taczek piachu, a dwóch ludzi, ale to ten odcinek przy ulicy Powiatowej w Nebrowie Wielkim byłby przełożony, bo w tej chwili dzisiaj po tym chodniku się nie chodzi.
Nebrowo Wielkie? Ja mogę się mylić, bo Nebrowo Wielkie to nie jest chyba nasz ten, tak? Bo my jedziemy z Bronisławowa i skręcamy na Okrągłą Łąkę.
A ja mówię o drodze powiatowej, a mówimy?
O drodze wojewódzkiej.
Oj, przepraszam.
A ludzi mamy tylko 3 na tym terenie, nie mogą być 10 ludzi, także przykro nam.
Bardzo proszę panią Wojt. Wojtek, podaj.
Czy zobrazować, jakim to dysponuje, proszę nam powiedzieć.
Proszę nam powiedzieć, żeby zobrazować, myślę, że i dla wszystkich tutaj będzie jakby zobrazowanie wielkości budżetu, który pan dysponuje bez administracji, na przykład w ciągu roku na te wszystkie remonty. Myślę, że to będzie taki obraz rzeczywistych środków, którymi pan dysponuje. A po drugie, ja wiem, że trzeba pisma i chciałabym tutaj powiedzieć państwu również, że pójdą z naszej strony, ale myślę, że też jest zasadne, żeby naprzeciwko, miałam zgłaszane już kilka razy przez mieszkańców, że wychodząc z kościoła powinny być pasy.
Kościół? Tam, tak? Jak się jedzie na Bronisławowo, jak lecimy. Po prawej stronie jest kościół, tak? O tym kościół chodzi.
I to znowu powiatowa. I to ja tym razem się pomyliłam. W każdym bądź razie na wojewódzkich, bo to jest, no, jeżeli już by skończyć z tego powodu, że tam faktycznie nie ma przejścia, tak, i ludzie nie przechodzą tam, gdzie powinni, ale myślę, że to jest właściwe. Dobrze, przepraszam, żyjemy tymi drogami na okrągło. Tak, to jest wojewódzka, to jest powiatowa droga, więc przepraszam. Ale cofnę się do pierwszego pytania, gdyby pan był nam było możliwe powiedzieć.
Bardzo proszę.
Oczywiście zrobię to wszystko z głowy, nie jestem na te pytanie przygotowany. Powiem tylko Państwu, że jak zaczynaliśmy, to jeszcze za poprzedniego kierownika, zaczynaliśmy rok 2016, to na remonty cząstkowe w tym paragrafie było tylko 360-380 tysięcy. Zwiększono nam to do końca roku do 903 z jakimiś kawałkami drobnymi. Nie, nie, to jest tylko na remonty cząstkowe na wierzchni na wierzchni, tak? Gdzie położenie jednego metra kwadratowego przy grubości czterech, ja tylko mówię, dywanika asfaltowego kosztuje około 50-60, no zależy od wykonawcy i postępowania, 60 zł, tak? Także tym dysponujemy. Jedna tona wbudowana w nawierzchnię grysu i emulsji kosztuje około 350 zł brutto. Także no tak to można zobrazować. No.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Wierciński.
Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie tej drogi 532. Nie wiem, czy pan się orientuje, ten przejazd kolejowy, co był z tartaku. On jest takim gresem zasypany. I no też było obiecane co roku, że on miał być wycięty, miał być zalane, a no tam już te tory, no co jest z tym gresem przy tym? To te tory po prostu wystają. Tam jest tak niebezpiecznie, bo to jest pod kątem. Tak, jak ciepło jest, to normalnie one wystają i tam czy rower jest...
Orientuję się, tak. Ja pamiętam, jak zaczynałem tutaj pracę tam 3 lata temu, ale oczywiście nie jako kierownik. Pamiętam, że tam było tak to...
No mówię, i teraz rozwalone. W tamtym roku pan nam obiecał, że będzie wycięte, będzie zalane. Będzie...
Było tam zrobione i nie pamiętam w jakiej technologii, bo to ja tam...
Ale to jest właśnie głęboko. Tylko na rzadko na tory zalane, tam jest wycięte i te tory, jak mówię, jest lato, to te tory po prostu wystają. Tam jest garby są. Tam nie ma nic równie tak, jak powinno być zalane. To jest jedno moje pytanie.
Tutaj się tej sprawie przyjrzymy, dobrze?
Bardzo dobrze, dziękuję bardzo.
Trzeba się zorientować, czy nie możemy te tory wyciąć w jakiś sposób.
Jeszcze druga sprawa, tutaj pani wójt mówiła o tym przejściu, ale jeszcze kiedyś też sugerowałem przejście tutaj koło gminy, bo to jest wojewódzka, nie?
To jest wojewódzka.
Bo tu też jest parking po drugiej stronie i na przykład no nie ma żadnego przejścia ani nic. Czy to też można by było, bo ludzie się tak pytają, troszkę gdzieś stają, później przychodzą, a...
Tutaj też jest troszeczkę odbijać tą piłeczkę do gminy, tak? Napisać wniosek, zrobić projekt organizacji ruchu, jeżeli to przyklepie, bo to przyklepuje Departament Infrastruktury w Gdańsku, infrastruktury oczywiście Urzędu Marszałkowskiego, to my nie mamy wyjścia i my malujemy, czy ustawiamy znak. My sami nie możemy ustawić ani znaku, dobrze, ani wymalować jakiegoś innego oznakowania, tak?
To pani wójt słyszała, tak? Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę. Bardzo proszę, pani radna Gutmańska. Przepraszam, Gędłek.
Ja zwracam się do pana poprzednika o przycięcie suchych gałęzi tu przy tej drodze wojewódzkiej 611 Sadlinki Olszanica Bronisławowo.
I też obiecał?
Nie, ale dalej apeluję, żeby te gałęzie zostały przycięte, bo to są stare drzewa i po prostu przy taki teraz, zwłaszcza na jesieni, jak są takie szarugi i wiatry, to one po prostu spadają na jezdnię. Nie dość, że zagrażają bezpieczeństwu przechodniów, to i samochodów, także są tam też co niektóre może i suche też już drzewa i trzeba było to zweryfikować, bo to jednak też bezpieczeństwo ważniejsze jest.
Oczywiście.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Wiącek.
Ja takie też jeszcze a propos właśnie obietnic poprzednika. Na drodze 532 jest taki biały mostek za szkołą.
Wiem, tak.
Tak, który stwarza już zagrożenie nie tylko dla pojazdów, ale i dla pieszych. On po prostu już się wali. Ten taki betonowy płot.
Tak, 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 no wiem.
I też już obiecywał pański poprzednik, że będzie to zrobione.
Spytam się go jutro.
Okej, dziękuję bardzo.
Długa była lista.
Znaczy już wiemy, dlaczego się stało.
Widzicie Państwo, no oczywiście, ja nie powiem, na pewno przyjrzymy się temu i temu mostkowi również. To mogę Państwu obiecać, że przynajmniej się przyjrzymy, tak? I jeżeli będzie możliwość, to zrobimy to tutaj. Jeżeli chodzi tam o pani radna, chodzi o drzewa, no niestety, no jest dokładnie, to z pamięci strzelę, ale mam taką inwentaryzację, 16 666 drzew w całym rejonie. My mamy rocznie, w tym roku mieliśmy 140 godzin na pielęgnację tychże drzew, 140 godzin wysięgnika. No i sam można określić, ile w ciągu godziny można tych drzew wypielęgnować, tak? Także tego obiecywać nie będę, także no przykro mi, że tak muszę mówić, ale no...
Ale w miarę możliwości pan się przyjrzy temu, ewentualnie jeśli da radę, to wtedy...
To mogę pani obiecać.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana kierownika? Jakieś jeszcze wyjaśnienia? Jeśli...
Oczywiście, że zapamiętam wszystkie państwa uwagi.
Okej. Dobrze, to jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję panie kierowniku za obszerną informację, tutaj wysłuchanie naszych próśb. Miejmy nadzieję, że chociaż część tych próśb zostanie w przyszłym roku zrealizowana. No i niemniej jednak, czego możemy życzyć na przyszły rok? Przynajmniej ze 3 razy takiego budżetu, jak pan ma zaplanowany.
Dobrze.
Żeby te inwestycje mogły być zrealizowane.
Oczywiście. Czy ja mógłbym o 2 sprawy państwa prosić?
Bardzo proszę, jeszcze proszę.
Ja jestem. Pierwsze, czy zwolnicie mnie państwo już do domu, bo ja mieszkam w Malborku i mam kawał drogi. I mam też taką prośbę tutaj. Myśmy interweniowali w policji w Kwidzynie i w policji na posterunku w Sadlinkach. Tutaj nie wiem, szczególnie miałbym do radnych, czy do sołtysa gminy miejscowości Bronisławowo, tak? Mam takie zdjęcia z tejże drogi. No, droga wygląda fatalnie. Rolnicy wyjeżdżają z pól. Wygląda fatalnie to, tak? No, chciałbym to też pokazać państwu i prosić tam, szczególnie państwa z Bronisławowa, żeby gdzieś tam pod sklepem po sąsiedzku gdzieś tam namawiać jednak rolników, żeby choć troszeczkę tam gdzieś po sobie sprzątali, tak? No, my nie mamy ani siły i środków, żeby to zrobić, także... No, może sprzątają, nie wiem, może panu pokażę, bo pan się wychylił. Więc to jak pan mieszka, to bym bardzo prosił o jakąś pomoc delikatną. I przekaże pan rolnikom, że już policja wie i że będzie was tam ścigać trochę.
Okej, jeśli to wszystko, to jeszcze raz bardzo serdecznie, panie kierowniku. A, bardzo proszę jeszcze. Bardzo proszę, pani sołtys Nebrowa Wielkiego.
Wkłada, że też było to wywożone lakierze samochodu, ale też policjant przywoływał męża do porządku i chciałam panu powiedzieć, że co któryś rok się trafia mokry i po prostu musimy to wszyscy znieść. Co któryś rok się trafia mokry i po prostu my musimy wyjeżdżać na te drogi. Drogi wojewódzkie, drogi powiatowe powinny, wydaje nam się, rolnikom, którzy robią właśnie taki bałagan na tych drogach, gdyby miały w te pola chociaż z 50 metrów albo 30 metrów, żeby ciągnik z przyczepą stanął i żeby można było to oczyścić, to na pewno byśmy tego nie nawlekali. Łopaty to nic nie daje. To że my sprzątamy łopatami i szczotkarkami nawet jeździmy, to nic nie daje, dlatego że za 100 metrów i tak spod tego ciągnika lub przyczepy spadnie błoto. My nie jesteśmy w stanie 8 kilometrów po przejechaniu sprzątać drogi. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi o Bronisławowo, to jest naprawdę również użytkujemy my osobiście tą drogę i naprawdę tam jest taki newralgiczny punkt na tej drodze od pana Trzaski, od sklepu do krzyża. To jest taki charakterystyczny odcinek, że tam po prostu aż się prosi, żeby zdjąć to pobocze. Tam po sąsiedzku jest naprawdę z jednej strony, z drugiej strony jest rów i gdyby tam były zdjęte te pobocza, to sprzątanie miałoby po prostu przynosiłoby efekt. Deszcz popada i my po prostu na lakierach samochodów wywozimy to błoto. Także tutaj, jeśli policja już dawała sygnał i myślę, że tam
policja, my prosiliśmy o policję, żeby dawała sygnał. Tak, uzgodnimy, żeby dawała sygnał. Czyż tu nie chodzi o jakieś tego...
Rolnicy naprawdę sprzątają, mają te łopaty, ale to po prostu za wiele nie daje, ale tutaj...
Ale oczywiście,
jeśli chodzi o to Bronisławowo, bo tutaj sprzątanie tego pobocza, to naprawdę bym bardzo prosiła, żeby ten odcinek, żeby tutaj, jeżeli pan będzie miał możliwość to położyłabym, można powiedzieć, ten odcinek na pana serce, żeby pan to po prostu zdjął pobocze, bo tam na przykład jadą samochody, karpa jest około 30 centymetrów, są drzewa i samochody, ciągniki to rozjeżdżają. Także pierwsze pobocza i wtedy możemy dyscyplinować rolników, bo oni naprawdę sprzątają. My sprzątamy tak naprawdę, proszę mi wierzyć. A raz na jakiś czas jest mokry rok i te wjazdy na drogi polne, gdyby były zrobione, można by tych rolników
oczywiście, dlatego ja tutaj grzecznie proszę o dawanie jakichś sygnałów i rozmów.
Sygnały
bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że wyczyścić taki ciągnik, no nie ma takiej możliwości. To nikt tutaj... Ale no choć troszeczkę gdzieś nieraz tam... Ja zdaję sobie sprawę, że to nigdy nie będzie idealnie, ale no sygnał dałem.
Okej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję jeszcze raz bardzo panu kierownikowi. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Kolejny punkt to wystąpienie przedstawiciela Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kwidzynie. Zapraszam panią Grażynę Laskowską. Bardzo proszę, zapraszam do naszej mównicy.
Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Grażyna Laskowska i jestem pracownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Biuro Powiatowe Kwidzyn. Na co dzień jestem doradcą rolniczym na terenie gminy Prabuty i tą drogą jeżdżę. No i rzeczywiście jest coraz gorsza. Ale teraz chciałam powiedzieć o takim projekcie. Przeczytam to, żeby było bardzo szybko, ponieważ nie chcę dużo czasu zajmować. Wiem, że program jest bardzo bogaty w dzisiejszej sesji. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje projekt pod tytułem Ograniczenie emisji CO2 Gminny System Doradztwa. Realizowany projekt jest częścią projektu pod tytułem Ogólnopolski System Wsparcia Doradczego dla Sektora Publicznego, Mieszkaniowego oraz Przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zgodnie z osią priorytetową pierwszą pod działanie 1.3.3 Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt ogólnopolski realizowany jest przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu jest 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku. W ramach wdrażania i rozwoju systemu doradztwa energetycznego w wymienionym wyżej ogólnopolskim projekcie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podjął decyzję o utworzeniu zespołu doradców powiatowych przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, czego wynikiem jest realizowany projekt. Realizacja przez pod zadania ograniczanie emisji CO2 ma na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez zaangażowanie odbiorców w działania z tego zakresu. Doradcy energetyczni PODR zapewnią nieodpłatne doradztwo energetyczne w każdej gminie województwa pomorskiego. Działania Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w projekcie przedstawiają się następująco. Po pierwsze, prezentacja tematyki projektu we wszystkich powiatach i gminach. Po drugie, dyżury doradców energetycznych we wszystkich gminach województwa. I ja w gminie Sadlinki mam zaplanowany dyżur na 22 listopada. Tutaj mam być w tej gminie i tak sobie pomyślałam, że to będzie bardzo pasowało akurat w czasie z projektem, do którego przystąpiła gmina Sadlinki. Chodzi o instalowanie, do którego ma zamiar przystąpić gmina Sadlinki do instalowania odnawialnych źródeł energii na domach tutaj mieszkańców gminy. I tak sobie pomyślałam, że może będę przydatna w ten sposób, bo ja nie jestem wielkim fachowcem w tej dziedzinie. My mamy być takimi łącznikami między rolnikami a wojewódzkim funduszem i jeżeli jest jakiś problem, ja nie umiem sobie z nim dać rady, więc ja się kontaktuję z pracownikami wojewódzkiego funduszu. Tak? Tak? Ja wiem, ale oni ten projekt, o którym ja tutaj miałam przeczytać, jest we współpracy z nimi i oni się oferują, to jest w ogóle ogólnopolski projekt, że oni będą pomagać. To nie doradcy energetyczni z wojewódzkiego funduszu. Po prostu my razem z nim realizujemy taki projekt. Czyli ja to rozumiem, że jeżeli oni się zobowiązali do pomocy, to ktoś ma problem, ja się zwracam, wyjaśniam to z nimi i pomagam normalnemu człowiekowi. Ja to rozumiem, że to wtedy ma sens dla mnie. Tak? Tak. Ja sobie pomyślałam, że może trzeba będzie, jak przyjdą ludzie oddawać te deklaracje, chęć przystąpienia do tego programu, tutaj, który gmina może będzie robiła, może ktoś będzie chciał porozmawiać, to ja po prostu, będę tutaj, bo te wnioski trzeba oddawać do 23, także to jest bardzo krótki czas. Tak? Dyżury, i porady informacyjno-konsultacyjne, czyli to, o czym mówiłam wcześniej. I zapraszamy. W każdej gminie jest taki doradca, w każdej gminie naszego województwa jest taki doradca jak ja i zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich do korzystania z nieodpłatnych konsultacji w zakresie doboru działań modernizacyjnych, inwestycyjnych.
Ale proszę o spokój.
Efektywność wykorzystania energii prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza, a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ja myślę, że ten nasz projekt był wymyślony, ponieważ miało być wiele innych projektów zapewniających na przykład ocieplanie budynków dla domów jednorodzinnych, program RYŚ, ale po prostu to wszystko zostało wycofane, tak? Zostało.
Ja mówiłam razem naszym, że te dwa projekty wojskie są
Może pojawią się następne. Jak tylko się pojawią, to będziemy współpracować i pomagać. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko takie pytanie, jeśli mogę zapytać.
Tak?
Czy ewentualnie ten projekt jest kierowany tylko do, że tak powiem, osób indywidualnych, czy to również dla firm i instytucji?
Dla mieszkańców, dla osób indywidualnych.
Dla osób indywidualnych. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania ewentualnie do pani tutaj? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję za informację. I kolejny punkt naszego posiedzenia to wystąpienie prezesa zarządu Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą Górki 3. Bardzo proszę, panie prezesie, zapraszamy.
Panie przewodniczący, szanowna rado, pani wójt. Ja to troszeczkę teraz nawiążę do tego wcześniejszego wystąpienia, bo w pewien stopniu to się jakby pokrywa. Tym bardziej, że tematyka odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej jest jakby tematem, o którym się bardzo dużo mówi. Niekoniecznie się dużo robi w tym zakresie. Oczywiście to jest związane, to jak pani wójt wspomniała, że pojawiały się pewne programy, które miały być realizowane. Na razie mówi się o tym, że te programy zostały nawet nie tyle, że skreślone, tylko mówi się oficjalnie, że zostały zawieszone. Mówi się, że jakby teraz po w cudzysłowie zmianie władzy programy zostaną na nowo jakby przeanalizowane, jakby powstanie coś nowego w oparciu o tym, co powstało, a tak na sprawę na dzień dzisiejszy nie mamy konkretnie określonych zasad, więc teoretycznie musimy pewne rzeczy tutaj realizować, tym bardziej, że Polska zobowiązała się do pewnych zobowiązań, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Mówimy tutaj o pakiecie klimatycznym 3x20, czyli zwiększamy efektywność energetyczną o 20%, zwiększamy udział odnawialnych źródeł energii o 20% w stosunku do Unii Europejskiej. Polska tutaj mówi, zobligowała się do 15% oraz zmniejszamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Ja tutaj jestem dla Państwa, żeby powiedzieć, zresztą Państwo dzisiaj będą przyjmowali taki dokument. Jest to dokument strategiczny z punktu widzenia gminy i dosyć istotny, jeżeli chodzi o ubieganie się o środki w tej nowej perspektywie finansowej, do jakiej teraz doszliśmy. Jest to plan gospodarki niskoemisyjnej. Tutaj moja instytucja wykonała dla gminy właśnie taki dokument. Powiem, że takich dokumentów w ostatnim czasie powstawało dosyć dużo i ważne jest, że gmina wykonała ten dokument, bo pokażę, dlaczego jest ten dokument jest taki ważny. Przede wszystkim z tego względu, że ten dokument, chociaż nie jest wymagany przepisami prawa, nie ma takich bezpośredniego przełożenia, czyli restrykcji, jeżeli gmina wykona, czy nie wykona, czy są jakieś konsekwencje tego wszystkiego, tylko że kiedy konkursy, teraz zaczynają się konkursy z regionalnego programu operacyjnego, czyli tutaj mówimy o województwie pomorskim, czy też gdyby gmina, zakładając kiedyś, chciała ubiegać się o środki krajowe, tam jest wprost pisane, że większość działań, o które Państwo będą chcieli ubiegać się o środki, tak na nową sprawę muszą wynikać z dokumentów strategicznych, a takim dokumentem strategicznym jest plan gospodarki niskoemisyjnej. Czyli tak na dobrą sprawę, z jednej strony nie ma tego obowiązku, ale z drugiej strony Unia Europejska jakby tylnymi drzwiami próbuje pewne rzeczy tutaj przemycać. Mówiąc wprost, jeżeli zrobicie taki dokument, jeżeli zrobicie analizę u Was, jaka jest Wasza emisja, czyli ile zużywacie energii, na jakie potrzeby zużywacie tę energię, ile emitujecie do atmosfery dwutlenku węgla, jeżeli zrobicie takie badania, przeanalizujecie, obliczycie, no to i później zaplanujecie pewne działania, które będą szły w kierunku tym, że będziemy zmniejszali emisję, czyli będziemy mniej truli atmosferę, będziemy mniej zużywali energii, no to na te działania dostaniecie pieniądze, o tak. I teraz jakby pojawiły się pewne tutaj te zapisy, przede wszystkim w programie operacyjnym, czyli regionalnym programie operacyjnym, czyli w środki głównie Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jakby wpisał wprost, że może nie to, że te projekty, które nie wpisują się w plany gospodarki niskoemisyjnej, ale są specjalnie premiowane i są premiowane, to mówi się ilością punktów. Tak. Biorąc pod uwagę skalę, że ubiegających się o środki jest sporo, konkurencja jest dosyć duża, większość gmin wykonała takie plany gospodarki niskoemisyjnej. Z tego, co się ja orientuję, na przykład w powiecie tutaj kwidzyńskim, praktycznie poza gminą Prabutami wszystkie gminy wykonały. Więc większość gmin po prostu będzie miała takie dokumenty. Tak jak wspomniałem, czyli robiliśmy taki dokument, przedstawialiśmy sytuację obecną, jaka jest nasza emisyjność, czyli ile emitujemy. Ja tylko tak powiem, że jest jakby dwojakie tutaj widzenie, podejście. O tak. Z jednej strony patrzymy na tutaj jakby decydenta głównego, czyli gminę, czyli urząd gminny, jej jednostki podległe i tym podobne. Analizujemy jej jakby oddziaływanie na środowisko i patrzymy na te działania, które gmina tutaj będzie się ubiegać. Ośrodki. Między innymi pewne działania tutaj są zapisane. I druga rzecz są to działania mieszkańców, czyli społeczeństwo. To oczywiście jest jakby policzenie dosyć trudniejsze, bo ciężko byłoby od każdego państwa uzyskać informacje, ile pan dokładnie pan zużywa węgla, ile pan zużywa energii elektrycznej, ile kilometrów przejeżdża pan samochodem, ile kupuje pan paliwa i tym podobne. W każdym razie tylko podam krótko, żeby w ramach takiej informacji, zresztą państwo mają ten dokument, ja mogę, jeżeli są pytania, powiedzieć, w jaki sposób to by zostało liczone i tym podobne, ale w każdym razie, że jeżeli chodzi o urząd tutaj gminy, czyli gmina i jednostki podległe emitują 1500 ton dwutlenku węgla, jeżeli chodzi o państwa, czyli społeczeństwo, czyli mieszkańcy, czyli wszystko plus poza jakby gminą, to jest 20 000 ton. Tak jak wspomniałem, czyli mamy tutaj policzone, zostały zaplanowane pewne działania, zostały określone cele, przede wszystkim cele to jakby dotyczyły trzech jakby sektorów. Z jednej strony to jest sektor budownictwa, czyli oszczędność energii w budownictwie. przykład termomodernizacja budynków, czyli możemy w tym kierunku pójść. Niestety właśnie program RYŚ nie wypalił. Ja uważam, że był bardzo fajny pod względem właśnie mieszkańców, bo osoba prywatna z założenia mogła ubiegać się o środki na termomodernizację. Zresztą państwo często robią, docieplają swoje budynki. Fajnie byłoby dostać jeszcze parę złotych. Wiadomo, bardziej to się opłaca. Inna kwestia to jest kwestie związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Tutaj akurat jesteśmy na czasie, bo mamy konkurs i zbierane są deklaracje mieszkańców odnośnie instalacji, małych instalacji, jakie mogły być zainstalowane na obiektach osób indywidualnych. Między innymi ten projekt, ten dokument jest ważny po to, żeby móc ubiegać się o te środki. Też kwestia odnawialnych źródeł energii. Tutaj jest projekt bezpośrednio gminy odnośnie zabudowy instalacji fotowoltaiczną na zespole szkół w Sadlinkach plus pompy ciepła do jakby do zwiększania efektywności, zmniejszania kosztów, jeżeli chodzi o ogrzewanie przede wszystkim w tych okresach przejściowych. Inne rzeczy to jest działania związane z tak zwanym transportem, czyli między innymi działania związane właśnie z remontami i poprawą jakości dróg. To też się zakłada, że lepsze drogi to mniejsza emisyjność. Oczywiście tutaj są działania przede wszystkim wpisane, tak gmina, które tutaj planuje, czyli remonty dróg gminnych, bo tutaj drogi te gminne są jakby... Gmina najłatwiej może na to wszystko wpływać. Też ewentualnie wymiana kotłów i tym podobne. Czyli tak jak wspomniałem, mamy tutaj działania z jednej strony związane z gminą i bezpośrednio z gminą. Zresztą tu państwo mają, ja właśnie mówię, że jeżeli państwo mają ten dokument, ta tabelka ostatnia, która mówi działania, które tam są wpisane, to jest jakby najistotniejsza, bo później pisząc wniosek, gmina czy też indywidualni mieszkańcy będą mogli się jakby odnosić się do tych działań i powiedzieć, to na przykład moje projekt wpisuje się w takie działania. Czyli tak jak wspomniałem, inna rzecz związana jeszcze ze świadomością społeczną i tym podobne też. Oczywiście tutaj rola gminy też jakby jest istotna. Wiadomo, kwestia wychowania, kwestia odpowiednich zachowań i tym podobne. Oczywiście tak jak wspomniałem, świadomość społeczna to jest rzecz, którą jakby najciężej zmienić. O tak. To taki w skrócie teraz, jeżeli chcieliby państwo zadać pytania do tego dokumentu, czy też do projektów.
Tak? Poproszę. Bardzo proszę, pani radna Ramza Dudek.
Ja mam pytanie odnośnie, bo cały czas mówimy tutaj o zmniejszeniu tej
emisyjności
dokładnie. A proszę powiedzieć, a budowa gazociągów to też w jakiś sposób sprzyja obniżeniu takiej...
Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o budowę gazociągów, znaczy to jest w ten sposób, ja tutaj słyszę pytanie, bo każde źródło energii, czy każde paliwo, bo tak to się ładnie określa, ma swoją emisyjność, czyli na przykład spalenie tony węgla emituje pewną ilość dwutlenku węgla, spalenie gazu emituje inną ilość dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o gaz, to gaz jest traktowany jako te źródło, znaczy, może inaczej, jedne z źródeł kopalnych, które jest najmniejsze wpływa na środowisko, czyli jest jakby najczystsze pod względem środowiskowym. Tylko wiadomo, tutaj u państwa jest plan, pewien były założenia odnośnie gazyfikacji. Teraz jest wykonany projekt założeń do zaopatrzenia i na razie sieć dystrybucyjna, czyli Polska Spółka Gazownicza mówi, że na razie nieplanowana jest tutaj gazyfikacja. Jeżeli byłaby kwestia gazyfikacji zrobiona, automatycznie kwestia emisyjności z gminy zmniejszyłaby się jakby w sposób drastyczny. Tak. My też wykonywaliśmy taką analizę dla gminy Kwizyn, czyli podobny dokument i tam był ciekawy przypadek, że zrobiono pewne działania, ale na przykład stermomodernizowano część szkół, ale ten spadek emisyjności był dosyć mały, bo to było robione w cudzysłowie na gazie. Tak. Nawet u państwa zmieniając źródło zasilania, czyli na przykład przechodząc z węgla na gaz, już mamy automatycznie zmniejszenie emisyjności. Przechodząc z kotła węglowego na kocioł na przykład na pelet, automatycznie ta emisyjność idzie bardzo w dół. Tak. I naszym rolą było policzyć mniej więcej te pewne działania, które będą planowane, które jakie przyniosą pewne oszczędności.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie. Też?
Jeszcze w tym dokumencie znalazły się właśnie te strategie, o których Pan mówił. I tutaj, tak jak Pan wspomniał, docieplanie domów, budowa dróg. Ja nie rozumiem, tam jest też zawarta budowa parkingów. Jak budowa parkingów ma się przekładać właśnie na obniżenie tej emisyjności?
Znaczy, to jest akurat, jeżeli chodzi o... Bo każda też kwestia później wyliczenia, czyli niektóre działania przynoszą bardzo duże efekty, jeżeli chodzi o emisyjność. Tam bardziej było miejsca postojowe.
No tak,
kwestia,
ale...
że później na przykład, że ktoś stanie, później kwestia, że na przykład ruchu i tym podobne. To jest tak już tak mały, malutki, dokładnie.
No tak, ale kwestia... właśnie wydaje mi się, że jeżeli budujemy i zwiększamy te miejsca parkingowe jeszcze tam we wskazanym miejscu, no to jakby nakłaniamy ludzi, żeby jeździli tym samochodem i jakby zwiększali tą emisyjność.
To jest kwestia już taka dyskusyjna.
To bardziej chyba właśnie ciągi pieszych, tak?
Znaczy właśnie ciągi piesze, no. Przede wszystkim ciągi pieszo-rowerowo, tak? Ale też się dokładnie. Znaczy to jest też mniej więcej są pewne współczynniki, że na przykład mówią, że na przykład budowanie ilości tam miejsc parkingowych, tym bardziej tam jest parking, plus jeszcze
ciąg pieszy.
I ten ciąg pieszy jakby tutaj ma decydujące znaczenie, o tak. Znaczy ja powiem w ten sposób. Ważne na przykład, że zapisywanie pewnych działań, bo tak sprawę później, kiedy gmina będzie ubiegała się o środki, zawsze mając te pewne działania wpisane i które z jakiegoś tam założenia dają pewne ograniczenie emisji, dają możliwość ubiegania się o środki.
No właśnie, dla mnie to jest trochę niezrozumiałe.
Ale to taka jest niestety metodologia.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja przypuszczam, że na razie to jeszcze może być taka troszeczkę czarna magia. Z tego względu może dzisiaj akurat pytań nie ma. Miejmy nadzieję, że ewentualnie jak już ten program zacznie być realizowany, nasunie nam się więcej pytań, więcej będziemy mieli, że tak powiem, już troszeczkę takiego bardziej doświadczenia. Także na pewno będziemy tutaj, mam nadzieję, korzystali tu z Pana usług. Także no, myślę, że no, w niedługim czasie na pewno się spotkamy, jak tylko ten program zostanie tutaj wdrożony. Wiem, że wczoraj też tak samo było szkolenie z tego, znaczy szkolenie. Wykład też tak samo może i szkolenie z tego tematu w szkole nasunęło też tam się ewentualnie kilka takich pytań, ale no mam nadzieję, że zostanie ono rozwiane w niedługiej przyszłości.
Dobrze, to jak jeszcze chodzi już tak już w formie jakby podsumowania, jeżeli mógłbym dodać, w każdym razie są pewne działania tutaj wpisane, które jakby bezpośrednio będą już teraz na przykład realizowane na etapie właśnie składania wniosków, czyli mówimy ten projekt instalacji dla osób fizycznych plus właśnie zabudowa na szkole, ale w każdym razie ten jakby dokument też powinien jakby żyć swoim kolejnym życiem, czyli na zasadzie taki, że jeżeli będą pojawiły się pewne środki i trzeba będzie, czy gmina będzie chciała ubiegać się o środki, czy też mieszkańcy będą się ubiegali o środki, czy też gmina w imieniu mieszkańców, to na przykład te działania będą jakby dopisywane i wtedy będą podstawą do dalszej pracy. O tak.
Ja rozumiem, to ewentualnie takie jeszcze pytanie mi się tu nasuwa, bo ten program jest skierowany tylko do osób fizycznych. Ewentualnie może Pan udzielić takiej odpowiedzi, dlaczego to nie jest skierowane na przykład do osób, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie tutaj gminy, czy ewentualnie jest jakiś inny program, czy ewentualnie będzie można później do tego programu przystąpić, bo no, są instytucje, czy są ludzie prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, którzy by ewentualnie z miłą chęcią przystąpili do tego programu.
Znaczy mówimy teraz o tym konkursie, który będzie się odbywał, tak? Czyli
tak.
Znaczy ja powiem z tego, co ja się zorientowałem, tutaj jakby idziemy w kierunku właśnie mieszkańców, ale na przykład przedsiębiorca z tego, co wiem, to mógłby składać jakby już indywidualnie właśnie projekt, czyli na przykład już bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego, bo tutaj jakby projekt, założenie jest jakby dla osób fizycznych i dla mieszkańców, też jest dosyć istotnym elementem, które na pewno Państwo zwrócili uwagę, że na przykład że osoba fizyczna na przykład może być prosumentem, czyli może produkować i sprzedawać energię, nie musi uzyskiwać koncesji. Jeżeli na przykład Pan jako przedsiębiorca chciałby zrobić taką sobie instalację, to Pan musi uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Jeżeli chciałbym Pan to jakby włączać do sieci i wtedy automatycznie robi się problem, żeby to zawrzeć w tej grupie właśnie w tym wniosku.
Ale nawet na własne potrzeby?
Znaczy na własne potrzeby to musiałby Pan zrobić w ten sposób, że musiałby mieć Pan instalację niezwiązaną z siecią, czyli mówiąc inaczej jakby opartą na akumulatorach na przykład. Wtedy może Pan bez uzyskiwania koncesji właśnie działać. Z tego co ja się orientuję, tutaj na przykład mógłby Pan, bo mówimy o tym OZE, taką sprawę przedsiębiorcy mogliby indywidualnie tutaj pisać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, ale to jest też. Dokładnie.
Rozumiem.
A to jest jakby jedne z działań, które tutaj wpisują się w ten dokument.
Okej, dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo serdecznie dziękuję za wykład. I następny punkt naszego dzisiejszego posiedzenia to interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma interpelacje, zapytania do Pani Wójt? Bardzo proszę, Pani Ramza Dudek.
Pani Wójt, w czerwcu składałam taką interpelację odnośnie tego VAT-u naliczanego do sprzedawanych nieruchomości i uzyskałam informację, że kilka osób faktycznie ten VAT miało naliczony. Pani, kiedyś spotkałyśmy się chyba w lipcu i pani mówiła, że do końca września ten VAT zostanie tym osobom zwrócony. Czy został zwrócony? I drugie moje pytanie odnośnie ustanawiania odpłatności za służebność przesyłu. Też już kiedyś rozmawiał się na ten temat. Czy gmina podjęła jakieś kroki do ustalenia opłat? Czy chodzi o ustanawianie odpłatności za służebność przesyłu, czyli jak przedsiębiorstwa przesyłowe, takie na przykład jak Energia, dokładnie, instalują sieci na terenach stanowiących własność gminy. Można za takie usytuowanie tych urządzeń po prostu pobierać opłaty. I kiedyś rozmawiałyśmy, pani mówiła, że czeka pani na wyrok od mecenasa. Czy coś po prostu już się w tej kwestii zaczęło dziać? No między innymi energię. Nie ma gazu u nas, więc gazu na pewno nie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, kolejny punkt to przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Bardzo proszę, panie wójt.
Szanowni Państwo, sesja 20 października, ostatnia. 28 podpisaliśmy jako pierwsi w powiecie i chyba do tej pory jedna jeszcze gmina podpisała projekt oświatowy, o którym Państwu mówiłam, że zdobyliśmy pieniądze. Jesteśmy w trakcie kilku przetargów na wyłonienie prowadzących to przedsięwzięcie. To był tytuł tego projektu Laboratorium Kompetencji na kwotę 1 830 000 dla tych dwóch szkół, gdzie projekt będzie realizowany. Po obecnie wyłonieniu trwa przetarg, również będzie ogłoszony na dowozy tych dzieci, więc wszystkie te sprawy związane z nauczycielami, z kierownikami projektów, z dowozami i wtedy będziemy realizować. Projekt jest opóźniony, ale to nie wynika jakby z naszej opieszałości, tylko po prostu był dużo później ogłoszony niż się spodziewaliśmy i te kwestie formalne musimy niestety teraz wdrożyć. Jesteśmy w trakcie rozpoczęcia projektu. Mi trudno jest powiedzieć, czy zaczniemy w grudniu. Mam nadzieję, że w grudniu. Te wszystkie dodatkowe 5000 godzin zajęć, mam nadzieję, że będzie dodatkowo uwzględnione w dodatkowych terminach, bo nie chcielibyśmy, żeby nam te godziny przepadły. Ostatnio odbył się również, rozstrzygnął się konkurs w październiku na Piękna Nasza Gmina Cała. To już taki rokroczny konkurs, gdzie kalendarz, który wydajemy, jest na bazie zdjęć, które są rozstrzygnięte w tym konkursie. Mamy kalendarz już w tym roku trochę inny, jednostronny, gotowy. Dzisiaj Państwo nie macie chyba tego kalendarza, więc jest on do odbioru i będziemy go dystrybuować. Już właściwie możemy go, jeżeli ktoś z Państwa jest chętny, a będzie, nie dzisiaj go nie mamy, chętny go do odbioru, więc bardzo proszę, zapraszam. Gołębiarze to ludzie, których pasją jest hodowla gołębi. Jest taka grupa osób u nas w Sadinkach, w gminie, gdzie zajmują się tym. Rokrocznie jest również, spotykają się te sekcje tutaj przed spotkaniem powiatowym. Sekcja z Gardei, sekcja z Kwizyna w Sadinkach, więc również brałam udział w tym spotkaniu. kilka spotkań wyjazdowych, właściwie kilkanaście. Jest tak dużo spotkań, że nie jesteśmy w stanie nawet fizycznie na ważnych. Wybieram już to, co jest najważniejsze do wyjazdów, ale chciałam Państwu powiedzieć, że będzie weryfikacja również obszarów chronionego krajobrazu. Będzie od przyszłego roku również, więc zobaczymy, czy ten obszar chronionego krajobrazu, który jest tutaj na terenie naszej gminy, ciągnie się od Białek do poprzez tu zakład, który był kiedyś cegielnia tak zwana, który pobierał z tego obszaru glinę, został zamknięty z tego względu, że ten obszar został ustalony. Pewnie już tego się nie da odrobić, ale będziemy chyba weryfikować te obszary. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będą rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim. Także na dzień dzisiejszy tylko sygnalizuję, że taki temat również będzie. W zeszłym tygodniu przekazano właściwie uroczyste, może nie aż tak uroczyste, ale przekazanie samochodu, który otrzymała policja tutaj nasza w Sadinkach. Jak Państwo wiecie, radni podjęli uchwałę dotyczącą dofinansowania tego samochodu w kwocie w 50%, w kwocie 42,5 tysiąca złotych. To Skoda Yeti, która tutaj był zastępca komendanta. Pan Zbigniew Kołodziejczyk, a ta również naczelnik Wydziału Prewencji, pan Krzysztof Małkiewicz z naszym kierownikiem, z dzielnicowym, z policjantami z naszego posterunku. Więc myślę, że zresztą to widać, że jeżdżą już nowym samochodem, tak, i myślę, że będzie im służył przez długie lata. Ogłosiliśmy pierwszy konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową w internecie. Jeżeli możecie Państwo rozpropagowywać ten konkurs, to bym bardzo prosiła do 12 grudnia. Tutaj jest składanie tych różnego rodzaju, nie określiliśmy, jaka to ma być ozdoba. I zapraszamy wszystkich chętnych do Urzędu Gminy, do pokoju numer 14, żeby zostawiali te ozdoby. Chętnych zapraszamy również na warsztaty haftu matematycznego. W zależności, co Państwo byście, że tak powiem, chcieli, i koła gospodyń wiejskich, które są zainteresowane, wiem, że są tam terminy poumawiane, tym również będziemy się zajmować w okresie zimowym, a nie tylko, również tym propozycja będzie nie tylko dla seniorów, ale również dla chętnych w świetlicach wiejskich. Informuję również o organizowanej pomocy żywnościowej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących, które od 28 do 30 listopada będą rozdawane tutaj paczki żywnościowe, jak zwykle w Starym Ośrodku Zdrowia, gdzie jest obecnie oczywiście kryterium zachowane dla jednej osoby czy dla rodziny. Jedna osoba to kryterium 951 zł, a rodzina 771 zł. W godzinach określonych, w godzinach pracy urzędu, zresztą ci zainteresowani myślę, że wiedzą o tym, i bo to już nie pierwszy raz, ta pomoc wróciła do nas, była wstrzymana. Obecnie jest taka możliwość, więc dalej jest, myślę, pewna strefa ubóstwa, i gdzie dochody nie są tak wysokie w rodzinach, więc ta pomoc myślę, że jest bardzo potrzebna. Jak Państwo wiecie, tu było też wspomniane, pan dr Marcin Duda wspomniał nam o projekcie, który chcemy się doubiegać. Zrobiliśmy pierwszy krok, wczorajsze spotkanie. Nie wiemy, jak dużo tych wpłynie deklaracji wpłynęło. Wczoraj rozdaliśmy 70, ale jest ogłoszone na stronie internetowej. Deklaracje można pobierać. Chciałam powiedzieć, że jest to ogromne wyzwanie. wyzwanie dla mnie osobiście też, dlatego że jest trzeba zaangażować ludzi w to. Mamy kilka projektów, które realizujemy. Trudno nam jakby wyrobić się w czasie, a tutaj ze względu na to, że kryteria zostały ogłoszone tak późno w tym konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego ZOSI Środowisko 10.3.1 i dlatego musimy działać tak szybko i z tego względu również wszystkich chętnych prosimy o ścisłą współpracę z nami, zresztą wczoraj też o to prosiłam. Oczywiście będziemy się starać. Czy otrzymamy, to jest inna sprawa, ale myślę, że trzeba z takich korzystać z takich projektów i myślę, że jeżeli nie uda się z tych projektów skorzystać, jeżeli projekt w jakiś sposób będzie odrzucony, to zamierzamy startować o takie dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie dofinansowanie jest dużo mniejsze, ale wtedy coś w zamian, tak? Możemy spokojnie i z pewnymi deklaracjami w Wojewódzkim Funduszu można to jakby sobie troszeczkę przygotować, nawet te wnioski, które będą mieszkańcy składać, trochę już przygotowują grunt pod te przyszłe ewentualnie staranie się o te środki dla mieszkańców. Chciałam powiedzieć również, że sprzedany został lokal w Nebrowie Wielkim, który od 3 lat był wystawiony do sprzedaży za sumę 65 tysięcy. Wycena ostatnia była za 71 306 zł. Skorzystałam z możliwości obniżenia tej ceny o 10%. Była możliwość obniżenia do 50%. Myślę, że w dzisiejszych warunkach, jakie są na rynku nieruchomości, jest to cena dobra, nawet bardzo dobra ze względu na położenie, ale też i ogromny remont, który trzeba tam wykonać. Oczywiście miałam jeszcze, była opinia Rady Sołeckiej w 2015 roku na sprzedaż tego lokalu i zresztą Państwu też rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania, Panie Wójt? Jeśli nie ma, dziękuję. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Sadlinki. Otwieram dyskusję. Czy są ewentualne jakieś pytania, niejasności co do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 19/114/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 15 września 2016 roku w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sadlinki wyrazy w kaniczkach 1542 zł skreśla się, a w to miejsce wpisuje się wyrazy w kaniczkach 2334 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy 15 głosach za stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Czy są może jakieś uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Ja tylko mam taką informację do pana radnego Piskora, że w treści tej uchwały, którą pan ma przed sobą, zaszły zmiany na komisji i ta treść, którą odczytał za chwilą pan radny Wiącek, będzie się troszeczkę różniła. Tak jak jużśmy ustalali na komisjach, zmiany zostały wprowadzone. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2016 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 22 095 471,07 zł, w tym dochody bieżące 21 807 212,07 zł i dochody majątkowe 288 259 zł, zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23 154 065 zł 47 groszy, w tym wydatki bieżące 19 863 509 82 zł, wydatki majątkowe 3 290 555 zł 65 groszy, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały, oraz załącznik numer 2a do uchwały, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 074,15 zł. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 3 290 555 zł 65 groszy, zgodnie z załącznikiem numer 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do uchwały. Paragraf czwarty. Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem numer 5 do uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały dotyczącej zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych. 15 radnych było za podjęciem uchwały dotyczącej zmiany budżetu. I kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi? Bardzo proszę, pani wójt.
Ja może w tym momencie powiem, odniosę się do nieruchomości.
Ale bardzo proszę, żeby włączyć, bo nie słychać.
Włączone, ale...
O, teraz. Dziękuję.
Chciałam tylko powiedzieć, że tu pozostałym sołtysom, że stawki od podatku od nieruchomości nie uległy zmianie. Takie będą jak w zeszłym roku. Tak naprawdę stawki od 3 lat nie ulegają zmianie. Również od środków transportu, ja już przepraszam, wyprzedzam, ale żeby już nie rozmawiać na ten temat, również zostają w tej samej kwocie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi, zapytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Sadlinki. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 79 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 30 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Dzienniku Ustaw Pozycja 1777 i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 od metra kwadratowego powierzchni. Od budynków lub ich części. Mieszkalnych 65 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 5,80 od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli minus 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3 od 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 15/11/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą nr 11/71/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 listopada 2015 roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt, kolejne podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi co do tej treści? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się wzory formularzy do składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości według załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na podatek rolny według załącznika nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, na podatek leśny według załącznika nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Sadlinki. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 11/72/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Zapraszam Państwa do zajmowania miejsc. Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Proszę o uwagę, wznawiamy obrady naszej sesji. Kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, sugestie co do tej treści tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Ja tyle jeszcze od siebie dodam, że może nie będę czytał tych tabelek tutaj, że one będą po prostu, bo nie ma to żadnego chyba sensu. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton, a powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 440, b powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 675, c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 777. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. I tutaj jest właśnie pierwsza z tabelek. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, a od 3,5 tony do tony i poniżej 8 ton 726, b od 8 ton i poniżej 12 ton 829. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej rodzaju zawieszenia. Również mamy tabelkę. Od przyczepu i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, a od 7 ton do 10 ton włącznie 419, b powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 470. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Również tabelka. I od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, a mniejszej niż 22 miejsca 820, b równej lub większej niż 22 miejsca 1330. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 9/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sadlinki na lata 2016-2020. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy są jakieś sugestie, zapytania? I jeśli nie ma, ja mam takie zapytanie do pani wójt. Przyznam szczerze, że dopiero wczoraj tak zapoznałem się z całym, że tak powiem, z tym planem. I w związku z tym mam jedno pytanie. W harmonogramie wykonanych inwestycji, które są przygotowane na lata następne, jest wykonanie kolejnych miejsc postojowych przy kościele parking przy kościele i alejkę tam około 200 metrów. I z tego, co widziałem, to jest tam planowane, to planowana jest kwota około 100 tysięcy złotych i ta inwestycja jest planowana w 2017 roku. Niemniej jednak tu przeglądałem sobie prowizorium budżetowe i w tym prowizorium budżetowym tego nie było. Czy ta inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku, czy ewentualnie zrezygnowano z tej inwestycji, czy może na następne lata?
Halo. Przepraszam. Nie, to jest ta inwestycja, którą my podejmowaliśmy w tym roku. To jest to samo. Także jeżeli tam pisze, ja nie mam tego przed sobą, to dotyczy tego roku, a nie przyszłego. Jeżeli jest błąd i państwo go wychwyciliście, to muszę zerknąć w to i to jest to, co było robione w tym roku.
Rozumiem. Okej, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do treści? Jeśli nie ma, bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sadlinki na lata 2016-2020. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy zatwierdza się i przyjmuje do wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sadlinki na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy 12 głosach za stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami gminy Sadlinki na lata 2016-2019. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy są jakieś uwagi, sugestie? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami gminy Sadlinki na lata 2016-2019. Na wniosek wójta gminy Sadlinki, Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji program opieki nad zabytkami gminy Sadlinki na lata 2016-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że przy 12 głosach za uchwała została podjęta. Kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy są jakieś pytania, sugestie? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 239 i pozycja 395 na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych, a i innych podmiotów ze sfery pożytku publicznego świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy Sadlinki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Przy 12 głosach za stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt naszego posiedzenia to podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 22/2006/2009 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadnormatywne i godzinę doraźnych zastępstw. Otwieram dyskusję co do tej uchwały. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie treści uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 listopada 2016 roku o zmianie uchwały nr 22/206/2009 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Załącznikowi nr 1 do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nadaje się treść w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I punkt kolejny to przyjęcie protokołu z obrad 20. sesji Rady Gminy Sadlinki. Został już wyłożony Państwu do wglądu. Czy są jakieś uwagi co do treści tego protokołu? Jeśli nie ma, to wnoszę o przegłosowanie treści tego protokołu bez odczytania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu obrad 20. sesji Rady Gminy Sadlinki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przy 12 głosach za protokół z obrad 20. sesji Rady Gminy został przyjęty. I kolejny punkt to interpelacje, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pani wójt.
Może zacznę od drugiego pytania. Służebność za energię elektryczną, czyli to znaczy może nie za energię, tylko za słupy stojące. Chciałam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy umówiliśmy się z mecenasem tak, że jeżeli będzie korzystny wyrok w sprawie, czyli gmina, która służyła już wcześniej w sądzie w tej samej sprawie i zatem jakby poszłyby inne gminy, będzie korzystny dla nas, to będzie podstawa, żeby w ogóle tą sprawę wszczynać i żeby złożyć również takie postępowanie do sądu na korzyść, na rzecz gminy, żeby te pieniądze w jakiś sposób były zrekompensowane na dla gminy. Ale umówiliśmy się z mecenasem i ja tak naprawdę nie wiem, czy ten wyrok został orzeczony korzystny, czy nie, bo po prostu nie wracaliśmy do tego tematu. I teraz nie wiem, czy mecenas zapomniał o tym, czy po prostu, bo nie sądzę, bo po jakichś czasach również wracamy do pewnych tematów, ale jest hasło, ja naprawdę spytam i zresztą pani ma też kontakt z mecenasem, wiem, że rozmawiacie na tutaj również o sesji, to czy kto raz z nas będzie pierwsza, więc proszę również w moim imieniu się spytać, dobrze? Bo to
dobrze,
jest
ale,
uważne.
Bo to jest odnośnie tych istniejących słupów, ten wyrok miał dotyczyć, tak?
Tak,
ale
istniejący.
Ja też pytałam o na przykład nowych, bo w przypadku nowych, jeżeli składają takie przedsiębiorstwa wnioski, to też możemy po prostu ustanowić jakieś odpłatności. Jakieś
myśmy ustalali. Ostatnio na przykład zwróciło się o zgodę do nas Zakład Energetyczny o postawienie słupa, to chyba 2,5 tysiąca zażyczyliśmy sobie taką kwotę. Ja tak powiedziałam, rzuciłam tą kwotę. Mecenas powiedział, że za wysoka, ale ja powiedziałam, dobra, zapłacą i zapłacili.
Zapłacili,
to był pojedynczy przypadek. Co do nowych słupów, to jest tak, że faktycznie teraz zakłady energetyczne już zadają te pytania i mieszkańcom bardziej, mm-hmm. i czy nam jako gminie.
Kiedyś nikt nie pytał o to. Słupy były stawiane. Nawet mieliśmy przykład, nie wiem, 2-3 lata temu, że zakładano nowe słupy w Neprowie Małym, zniszczono plantację i nie było tak. Nawet no się właśnie. Nie pytano, czy można wejść. Zaczyna być tak, że no dlaczego? Przecież to jest prywatna własność. Dlaczego każdy bez nawet jakiegoś pytania na uprawy wchodzi, niszczy i nawet jakiekolwiek rekompensaty lub spytania się w tej sprawie nie ma. To się zmienia, ale to jest bardzo długi proces. Nie wiem, jak te procesy tu się rozstrzygają, czy na korzyść gmin, czy nie, bo ten temat taki był, takiego boomu, że firmy nawet będą występować w wspólnych sprawach mieszkańców, rolników, żeby się jakby organizowali nie pojedynczo, tylko w grupy i zakładali takie sprawy, ale tutaj nie wiem. Nie będę po prostu mówić, bo nie wiem, czy ta sprawa została orzeczona na rzecz innej tej gminy korzystna, czy nie. Więc pytanie jakby jest zawieszone. Co do pierwszego pytania, to na pewno nie jest zapłacone. Wiem tylko, że ma być uregulowana sprawa na pewno do końca roku, bo my chcemy się tego jakby tematu pozbyć. Powiedziałam, że to były dwie sprawy i te dwie sprawy na pewno będą uregulowane, bo być inaczej nie może po prostu.
Jak rozmawiałyśmy wtedy, to pani powiedziała, że do końca września chyba miało być uregulowane,
tak,
nie?
Tak. Ale potem po tej rozmowie sprawdzałam, czy możemy zapłacić już. Wiem, że nie było na tym paragrafie pieniędzy, bo tam też jest zależne od sprzedaży. Tam pani skarbnik coś było od wpływów na tym paragrafie i czekaliśmy na tą sprzedaż. Tak, i teraz po tej sprzedaży będziemy mogli bez przenoszenia i pieniędzy jakby to uregulować.
A jeszcze ja wrócę do tego, do tej służebności, bo pani mówi, że wzięliśmy pieniądze, tak, czyli tam 2,5 tysiąca za ten słup, ale to było normalnie w formie po prostu tylko zapłaty, czy w formie takiego aktu notarialnego, że była faktycznie ustanowiona ta służebność?
Czy ja brałam akt notarialny? Nie pamiętam.
A czy to było tak formalnie, czy po prostu tylko opłata?
Jeżeli to była ugoda i myśmy się jakby zgodzili na to, że jednorazowa jest to wpłata, więc to bez aktu notarialnego było. Gdyby to było rozłożone na lata i trzeba było powiedzmy wnosić te opłaty rokrocznie, to była jednorazowa opłata za zgodą stron, więc tu bez żadnych takich spraw
formalnych. Tak. Dziękuję.
Ale oczywiście pisałem zgody.
Dziękuję bardzo. Zamykamy ten punkt. Kolejny punkt to wolne wnioski. Czy mamy jakieś zapytania? Bardzo proszę, pan radny Tadajewski.
Rozmawialiśmy teraz o energii. Ja nie wiem, czy nie wypadałoby nam kiedyś zaprosić przedstawiciela tej firmy na komisję chociaż, bo w tej chwili ja próbowałem ugryźć temat energii jakiejkolwiek zmian technicznych w podłączach, opłat, jakichkolwiek usług technicznych. W tej chwili wygląda tak, że energia tylko pobiera pieniądze. Nawet nie można się skontaktować jakimkolwiek. Ja weszłem na stronę internetową, wszystkie telefony, które tam widnieją, są niedostępne. Cały dzień próbowałem, nie udało mi się. W końcu dodzwoniłem się do jednego numer, gdzie ma pani jakiś prywatny telefon i płacze przez telefon, że ten telefon jest jej prywatny od 40 lat, który się znalazł na stronie internetowej energii i ja jej prosiłem, że ja będę interweniował, ale mój pan i tak się nie dodzwoni. Prosiłem, rozmawiałem z tym panem, który rozbiera dzisiaj za prąd, bo mówię, no to się cholera, ja reprezentujesz jakąś firmę, przecież ty musisz mi wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to wszystko działa, bo w tej chwili nawet przeciw ten 991, co był alarmowy, on się odzywa Poznań, do którego my nie mamy nawet dostępu, a my ani możliwości połączenia się z naszą stroną, powiedzmy. On twierdzi, że nasza strona jest poza zasięgiem telefonicznym gdzieś w stronę Gdańska, to oni jeszcze jakoś ten odbierają numer, ale ta strona od Kwidyna, stronę, rozumiesz, naszą tutaj już południową, nie ma szans, żebyśmy się połączyli z alarmowym telefonem, no bo się spalimy, zrobimy wszystko, żebykolwiek. Próbuję to ugryźć od 3 dni, naprawdę nic nie zrobię. Przez infolimię jakoś się ustało, jakoś tam znalazłem numer, ale po tragedii. Ja rozmawiałem z tym panem, co zbiera, spisuje te liczniki. On mnie dzisiaj tak lekko naprowadził. Niestety, ale może jak pani mówi, jakie problemy z opłatami za moc za to. Może akurat by się przydał na jakąś sesję. Taką mam propozycję tego pana z energii. Niech ustali nowe zasady współpracy z energią, bo w tej chwili jest tylko jeden kierunek pobierania pieniążków, nic więcej. Dziękuję.
Jak najbardziej, że tak powiem, popieramy tutaj pana Renego Dedajewskiego tą ideę. Mam nadzieję, że po nowym roku na którejś z sesji czy komisji zaprosimy przedstawiciela operatora energetycznego, który nam wytłumaczy. Także to na pewno po nowym roku zostanie zrealizowane.
Ja mam takie pytanie.
Bardzo proszę, pana radny Piskor.
Nie liczmy na to, bo wyślą przedstawiciela, jak tutaj pan ze Sztumu, i on, no, że on nic nie może, ma taki malutki budżecik i może przyjechać tylko po prostu przedstawiciel, który powie coś, ale on nie zadecyduje, że będzie już teraz inaczej.
Bardzo proszę, panie wójt.
Ja odpowiem nie całkowicie na to pytanie, bo jako instytucja mamy do czynienia, więc z indywidualnym to w ogóle właściwie zakłady energetyczne się nie liczą, a z instytucjami też się nie liczą, bo bywają przypadki, że jest wyłączany gdzieś tam prąd. My pracujemy również cały czas na prądzie, na urządzeniach i nie jesteśmy informowani, gdzie podobno dyrektor się zarzeka, że musimy być informowani, że to się więcej nie powtórzy, a bywa. Ja chciałam powiedzieć co do zakładu energetycznego i kogokolwiek tu zaprosimy. Szanowni Państwo, parę lat temu zakładano te niebieskie linie, czyli likwidowano wszystkie stanowiska, ograniczano z wyniku oszczędności to miało się stać, że mamy tak utrudniony kontakt w razie awarii. To naprawdę trzeba stać przy tym telefonie i na okrągło dzwonić, żeby trafić, żeby ktoś odebrał, odbiera rejon w Olsztynie. I chciałam Państwu powiedzieć, że przywrócenie tego, co było kiedyś, pewnie jest niemożliwe po prostu. Co nie znaczy, że powinniśmy sygnalizować, alarmować, że jest źle i że powinno się to poprawić, bo to miało być dla mieszkańca, tak, że on weźmie telefon, będzie mógł się wszędzie dodzwonić i nie trzeba jechać do Kwidzyna, czy nie trzeba dzwonić i mieć 9 kilometrów przedstawiciela. To będzie tak samo oznaczało. To nie oznacza tak samo, bo reakcja czasami, jak już dotrze do tego operatora, ona czasami faktycznie jest dosyć szybka, ale nim ona dotrze, to jest ta droga bardzo uciążliwa i pewnie każdy z nas przez nią przeszedł. Jeżeli można dalej, bo mam dwie sprawy, takie króciutkie, ale muszę zasygnalizować, co się dzieje u pana Lepkowskiego, jeżeli Państwo pozwolą, króciutko. Dzisiaj z inspektorem Wiosiu też rozmawiałam na ten temat, dziękując w ogóle jemu jako szefowi, że właściwie uruchomił też swoich naczelników w sprawie, że nagminnie można powiedzieć, kiedy tego tak rzadko robiono, że teraz można to nazwać nagminnie, są kontrole w tym zakładzie, bo ostatnio były 5 i 10 października i wskazują one jednoznacznie na to, że są to, że idzie tu w kierunku, że jest to zakład o zwiększonym ryzyku zagrożenia, to się tak nazywa specyficznie, chyba teraz mi wyleciało
z głowy. Zakład zwiększonego ryzyka.
Czyli tylko tak. To, co odpowiedziałam, zwiększonego ryzyka, gdyż wydane zezwolenie kiedyś w starostwie w 2000 roku nie określało wielkości, właściwie to było wydane dla zakładu, bo o takie się zwrócono, nikt nie przypuszczał, że dojdzie do rozmiarów, gdzie na tym zakładzie, że tak powiem, znajduje się nie 2000 ton, a 200 tysięcy ton chemikaliów. I to chemikaliów bardzo groźnych dla mieszkańców. Wracam zawsze do tego, z kim rozmawiam, że mieliśmy szczęście, że to się tylko tak skończyło i nastąpił pewien sygnał dla mieszkańców również, bo jak się okazuje, oni mieli wszystko, a nikt z tym jakby nie wychodził. Ja tylko teraz powiem tak, że on sam przyznał, pan Lepkowski, że on właściwie to jest z zakładem o zwiększonym ryzyku. Sam przyznając, całkowicie nie ma procedur, ani nie ma wyposażonego tego zakładu, który by spełniał kryteria takiego zakładu. Bo takie kryteria, to tak jak mamy przykład IP czy inne zakłady, to są naprawdę procedury tak ostre, bo jest to zagrożenie ogromne dla środowiska, ale dla życia również ludzi. Więc on dostał obecnie nakaz przygotowania wszelkiej dokumentacji, którą ma spełnić te wszystkie obowiązki, które mu pozwolą, żeby prowadzić zakład o zwiększonym ryzyku. To jest w jego przypadku raczej niemożliwe. Niemożliwe, nie oszukujmy się, oni sami twierdzą, że jest to niemożliwe. Procedura administracyjna jest taka, a nie inna, czyli nie za bardzo inspektorzy mogą od razu, bo często mieszkańcy chcą. No jest, co widzimy, tak? Często dalej się to dzieje, pomimo postępowania przygotowawczego i w policji, która jest pod nadzorem prokuratora i z WIOŚ-u kontrolę i gdzie indziej. Pomimo tego pan ten całkowicie to lekceważy i prowadzi dalej i robi to, co robi. W każdym bądź razie nie można tego zakładu iść i zamknąć, bo niestety procedury są takie. Chyba, żeby ktoś zginął, to pewnie byłoby inaczej. I teraz ten pan, więc jak wspomniałam, musi te wszystkie uzgodnienia dostarczyć. I nadzór budowlany, i sanepid jest proszony o jakby wyjaśnienia i wgłębienie się w tematykę, więc to jest czas, ja nie wiem dzisiaj, czy to będzie pół roku trwało, pewnie tak, bo on nawet ma przygotowanie na pół roku, inspektor mi mówił nawet naczelnik, że może to do roku trwać, więc to jest czas, ale idzie w kierunku i ja mam nadzieję, że nikt z nas nie odpuści również i ja powiedziałam, że będę tego pilnować z mojej strony, że pan Nepkowski jednak ten zakład wcześniej czy później zamknie, bo po prostu nie spełni tych kryteriów. Z tym, że musimy się uzbroić w jedną cierpliwość, że to trwa, że pomimo, że wszyscy mówią, że on lekceważy, że nie spełnia, że nie podpisał przecież protokołu pokontrolnego, a sam potem twierdzi, że jest to zakład, on prowadzi zakład o zwiększonym ryzyku, gdzie nie ma w ogóle podstaw do tego prowadzenia. Sam sobie zaprzecza, a dalej prowadzi. No jest to jego ryzyko ogromne, wydaje mi się. Mam nadzieję, że nie robi tego ryzyka. To nie jest również ryzyko dla mieszkańców. W każdym razie procedury trwają i to chciałam Państwu na dzień dzisiejszy powiedzieć. I chciałam tylko jeszcze odnieść się do pytania Pani na komisji, bo ja oczywiście spytałam pracownika, jak to wygląda. Dotyczące, to nie był wykaz nieruchomości przeznaczonych, to był wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a to nie było ogłoszenie o sprzedaży. Więc to były dwie absolutnie, mam je przed sobą. I jest to wykaz z tym, że absolutnie tego sformułowania nie powinno być i zostało ono wycofane 10, myśmy komisję mieli w poniedziałek, to był który? 14. 10 to było wycofane ze strony, bo nawet pani wspomniała, że było wycofane i na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że z dzisiejszą datą jest sprostowanie tego wykazu działki do sprzedaży, bo to jest jedna tylko działka do sprzedaży, wykaz, a potem jest przetarg. Wykaz jest 21 dni, musi wisieć tam na stronach i dopiero potem można ogłaszać przetarg. I jest sprostowanie również na obecne tego wykazu i z przedłużeniem terminu oczywiście ogłoszenia, czyli od dzisiaj 21 dni. Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie odnośnie tej pani ostatniej tutaj, odnośnie tego przetargu. My też tak sobie przeglądałem te dokumenty i tak mnie ogłoszenie o przetargu, tak, przystąpienie do przetargu, to tam wiadomo, kolejna procedura. Niemniej jednak zastanawia mnie, czy rzeczoznawca wyceniał tą działkę, bo powiem szczerze, cena jest naprawdę bardzo, bardzo niska, adekwatnie do ceny, którą, że tak powiem, no miała pani Bogusławska w Olszanicy, to praktycznie to jest dwa razy niższa. Tam były nieużytki, tutaj niemniej jednak jest działka, no praktycznie w środku miejscowości jest bardzo, bardzo niska cena, także mnie to troszeczkę zastanawia.
Szanice, a to jest działka w Nebrowie, więc to już jest też inny teren. Ja nie będę się odnosiła do wycen rzeczoznawców. Każda wycena jest robiona przez rzeczoznawcę. Cena porównywalna również wchodzi w grę jak przy ocenie i wycenie tych nieruchomości. I ja tutaj, jeżeli chodzi o rzeczoznawców, pieczątka, mi wystarczy, że rzeczoznawca to robił i ja, my nie mamy wpływu na wysokości od wyceny. Wyceny są czasami różne i one są na pewno różne w zależności od rejonu, bo wiemy, że w Sanikach zawsze będzie drożej niż w Nebrowie. W Olszanicy była taka wycena, w Nebrowie jest taka wycena, ale ja naprawdę nie będę tutaj nawet dyskutować na ten temat, bo to jest rzeczoznawca, który wycenia i on bierze na siebie odpowiedzialność, jak, w jaki sposób wycenia te nieruchomości.
Nie, no ja rozumiem, ja po prostu tak mi tylko takie coś zastanowiło, bo faktycznie jest bardzo, bardzo niska ta cena, także no. Okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski, zapytania? Jeśli nie ma, to następna sesja, jest to sesja budżetowa. Termin tej sesji zostanie tutaj, że tak powiem, skonsultowany z panią wójt, z panią skarbnik, ponieważ to będą ostatnie przesunięcia budżetowe w tym roku. Także nie mogę dzisiaj podać dokładnego terminu tej sesji. Zostaniecie państwo o tym poinformowani. Jeśli chodzi o komisję, komisja budżetowa, tak jak ustalaliśmy to na komisjach wspólnych, najprawdopodobniej odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia. Spotkamy się, porozmawiamy na ten temat.
Przewodniczący, około 15 myśmy mówili tak gdzieś.
Nie, umowa była w pierwszym tygodniu grudnia.
Jak to było?
I tego się trzymajmy, tak.
My w pierwszym tygodniu, to ja już muszę państwu powiedzieć.
Nie, w przyszłym tygodniu pani mówiła, że jest po prostu nieobecna, że wyjeżdża do Gdańska i w pierwszym tygodniu grudnia się spotkamy i chciałbym, żebyśmy tego się trzymali.
Ja mówiłam o początku grudnia.
Tak, no to początek grudnia to jest pierwszy tydzień i tak było ustalone.
Jeżeli to się przesunie pierwszy dzień po pierwszym tygodniu, to myślę, że państwo też mi wybaczycie.
To znaczy pierwszy jest akurat w czwartek, także na pewno spotkamy się w następnym tygodniu po czwartku.
Ale nie chciałabym tu podawać daty, dobrze?
Okej, okay, zostanie to ustalone między nami, także zostaniecie państwo o tym również poinformowani. Jeśli chodzi o następną sesję, to może faktycznie, tak jak była tutaj moja taka sugestia, może zaprosimy radnych sejmiku województwa w związku z tym, że będzie uchwalany budżet na następny rok. Może przedstawią nam, jakie plany ma marszałek w stosunku do naszego tutaj, naszej gminy. Nie tylko plany drogowe, ale również z tego, co wiem, to najprawdopodobniej planowana jest modernizacja linii kolejowej. Może będą wiedzieć troszeczkę więcej tutaj od nas, może przekażą nam jakieś informacje. Także moja jest taka prośba, ewentualnie czy akceptacja państwa jest również w tym kierunku.
Panie przewodniczący, jeżeli można, jeżeli chodzi o modernizację linii 207, to ja mówiłam cały czas, więc myślę, że już są postawione i terminy wykonania do 2018 roku tej naszej linii całej, więc myślę, że o tej to nie będziemy mieli co mówić. Poza tym, że ja walczę cały czas, jeżeli chodzi o przystanek w Białkach, bo on był w planie, potem się okazało, że ze względu na to, że tam pociągi nie stają, nie będzie tam przystanku. No walczę o to, żeby, chociaż różne są jakby, bo mi marszałek jasno pokazuje, ile osób tam siadało. 3 lata chyba już nikt nie jeździ, bo pociągi nie zatrzymują się. Tak, no ale ja się tak trochę się uparłam, nie wiem dlaczego, może ambicjonalnie, że jak było w planach, niech on jest. Więc myślę, że tutaj nic nie powiedzą, bo jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o tą modernizację i o tym przejściu, kiedy było pytanie, też może wrócę do tego, jak już jestem przy głosie, że przejście przez tory, żeby zakład tak dla pieszy, to znaczy to zakład akurat w Gdyni się zajmuje PKP i obiecał mi dyrektor, że przy modernizacji tutaj tego odcinka, czy w jaki sposób to będzie rozwiązane, on jeszcze nie mógł mi powiedzieć, ale że w tym, właśnie wtedy, w tym czasie, tak? Więc ja mówiłam tutaj o tym, że żeby w jakiś sposób to zrobić dla nich do przyjęcia, ale żeby to było wyznaczone miejsce, bo jest miejscem niebezpiecznym dla pieszych, tak? Więc jeżeli chodzi o tą sprawę, budżetowa, no jak państwo chcecie, my rozmawialiśmy z panią skarbnik, że możemy, że to będzie na pewno około 20 grudnia to spotkanie, bo nie chcemy państwa Wigilię, dzień przed Wigilią, ani 2 dni przed Wigilią, więc tutaj taka data jeszcze nie konkretna, ale przybliżona jest, więc mamy się spotkać na komisjach, więc to będzie taki czas jeszcze do dyskusji. Dziękuję.
Jak najbardziej. Jeśli chodzi o datę, to tak samo mówię. No, nie wiadomo, jaki termin. Ustalone mamy trzeci czwartek, niemniej jednak w grudniu na pewno nie będzie to trzeci czwartek miesiąca. Bardzo proszę jeszcze pan radny Gutmański. Jarku, ale chwilę do mikrofonu, stąd z ustem, że to się nagrywa.
Nawiązać do tematu tego przystanku w Białkach. Nie dziwmy się, że po prostu tak mało osób wsiada na tym przystanku, jeżeli przez lata ta kolej praktycznie nie funkcjonowała, tak? Jeden, dwa, trzy pociągi w kierunku Grudziądza-Torunia. Poza tym myślę, że intencją marszałka jest, żeby mieszkańcy się kierowali w kierunku Gdańska, tak? A nie w kierunku sąsiedniego województwa, skoro oni tutaj finansują czy współfinansują to przedsięwzięcie. Ja myślę, tak to odczytałem po prostu. Ale myślę, że to jest coś na rzeczy. Rozmawiałem z mieszkańcami Białek, jeżeli by była częstotliwość tych połączeń w miarę tak, żeby można było wrócić ze szkoły czy pojechać do pracy, to jak najbardziej ten przystanek by był. Chyba, że po prostu tak ustawić komunikację, na przykład autobusową, też do Sadlinek, żeby mieszkańcy z Białek mogli dojechać do Sadlinek na przystanek kolejowy i to jest jakoś... Dziękuję.
Bardzo proszę jeszcze, panie wójt.
To jest proces i na pewno wsiadanie w Białkach, nie ukrywajmy, tam jest 500, prawie 40 tam osób zamieszkałych, zameldowanych, ale chciałam powiedzieć, ja tam różnych argumentów używam, ale chodzi o to, że komunikacja. Oni właśnie poddają to, że autobusy i skomunikowanie z miastem mamy bardzo dobre, jeżeli chodzi o Białki. Chyba no idealne, bo z Sadlinek autobusy tak. I jeżeli chodzi znowu o skomunikowanie i częstotliwość, jeżeli chodzi o pociągi szynowe, które są do tej pory, to one zostaną. Te, które przejeżdżają obecnie, ich się nie zwiększy liczba, bo w 2020 chyba jest dobry rejonowy przetarg i nie sądzę, że było więcej połączeń. Te, które tu są, tu chodzi o to, że te, które są i zatrzymują się w Sadlinkach, żeby po prostu zatrzymywały się też w Białkach. Czy się uda, zobaczymy, ale walczyć trzeba, bo to jest już likwidacja, to już jest na stałe, tak? Jak jeżeli teraz sobie odpuściłabym to, no to pewnie już potem za parę lat nie ma o czym rozmawiać. Więc, a decyzja, no i tak do nich będzie należała, ale walczyć trzeba, po prostu trzeba walczyć.
Ale jak był, to nie były...
Oczywiście. To są koszty, oni liczą, jeżeli chodzi o zatrzymanie pociągu, to jest jakaś suma. Nie chcę wymieniać, gdzieś tam mam w notatkach. I to kosztuje, więc dlatego tak.
Także ponawiam swoje zapytanie. Czy zapraszamy kogoś na następną sesję, czy ewentualnie... Jesteście państwo za tym, żeby zaprosić radnych sejmiku na to na nasze... Okej, dobrze. Także tutaj na następną sesję zaprosimy. Czy są jeszcze jakieś uwagi, jakieś wolne wnioski? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zamykam obrady 21. sesji Rady Gminy Sadlinki. Dziękuję, do zobaczenia.